że od czasu tej koronki zrobił się bardzo mocny konsumpcjonizm u nas i bardzo mocno to poszło na pokaz.
Wiesz dlaczego? Bo ktoś płaci tobie pieniądze, prosi ciebie o pomoc, ty wykonujesz, myślę, że kawał solidnej roboty, natomiast jaki jest efekt?
Jeżeli tak zatrudniamy kogo się tylko da, niemalże z łapanki, bo jakby było więcej główek na stronie internetowej, no bo to świetnie wygląda, tak, przed konkurencją i przed klientami.
Na takie tematy mało kto mówi, umówmy się, szczególnie w otwartych tutaj kanałach. Najlepsze czasy, w których można zbudować w ogóle markę, zarówno agenta, jak i firmy.
Właściciele no po prostu nie wiedzą, że to jest praca często, która wymaga codziennego zaangażowania.
Oskar, to się nie uda, to nie wypali tobie.
Naprawdę pod większością tych daszków w logo są problemy.
Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Oskar Pukis. Przez wiele lat prowadził agencję, która się zajmowała nieruchomościami komercyjnymi, natomiast od pewnego czasu Oskar zajmuje się, jest konsultantem biznesowym. Dzień dobry, Oskar.
Cześć, Michał.
Fajnie,
cześć,
że przyszedłeś.
Witam się serdecznie.
Fajnie, że udało się zobaczyć. No właśnie. Co tam słychać, powiedz mi? Zima się zbliża i co tam dobrego, powiedz mi, tak na rynku z twojego punktu widzenia?
No co dobrego, to jest to, że no, ludzie, a przede wszystkim właściciele biznesów widzą potrzebę tego, żeby zmieniać swoje organizacje, żeby zmieniać swój sposób pracy, swój sposób zarządzania. Zwłaszcza w kontekście teraz sytuacji, którą mamy, tak gospodarczej. No więc ja generalnie jestem zadowolony, pomimo tego, że jak widzimy za oknem zimno, śnieg i tak dalej.
I smog chyba, nie? Albo mgła. Nie wiadomo, co to idzie. Coś nowego może idzie. Oskar, znamy się już kilka lat, tak możemy to nazwać tam prywatnie, zawodowo, ale znamy się kilka lat i swego czasu byłeś bardzo, było dużo Oskara. Byłeś naprawdę, myślę, że byłeś w pewnym sensie nowatorski w branży nieruchomości, ponieważ bardzo ciekawe spotkania prowadziłeś w formie live'ów najczęściej. To były spotkania, które były dystrybuowane najczęściej na Facebooku. I powiedz mi, dlaczego przestałeś to robić?
Dlaczego przestałem to robić? No to była decyzja głównie biznesowa, bo w jakimś czasie, wiesz, sam doszedłem do wniosku, że za dużo czasu to zajmuje, tak? To jest coś, co wciąga, no pewnie sam zauważyłeś, tak, że czasami trochę za bardzo to wciąga, bo jest to ciekawe, że lubimy to robić. No więc był moment, w którym ja po prostu zrozumiałem, że za dużo czasu na to poświęcam zamiast na zarządzanie firmą. Nie? Więc chętnie się do tego przyznam i tutaj jakby też mogę być też taką przestrogą, tak, dla niektórych być może menadżerów czy właścicielów firm, którzy wchodzą w taką mocną promocję siebie i też marki swojej firmowej. No więc no tak, no to po prostu za dużo czasu zajmowało i to był główny powód. No później oczywiście wiadomo, no przyszła ta cała nasza pandemia, która była lockdowny, więc tutaj zamroziło to wiele w ogóle działalności. Więc to pewnie był jakby taki naturalny drugi powód. No trzeci, później długofalowy taki, że też no, zrozumiałem, widziałem, że ten format transmisji na żywo się po prostu wyczerpał. Ten świat digitalowy, online'owy cały czas oferuje nowe rzeczy, tak? Na przykład to są rolki, na przykład, tak? Więc transmisje na żywo już dzisiaj nie mają takiego zainteresowania, takiego wzięcia. To narzędzie się wyczerpało i ja z niego bardzo mocno skorzystałem, bo ja byłem tak zwanym early adopterem, czyli jedną z pierwszych osób takich de facto w Polsce, nie wiem czy wiesz, która transmisje na żywo, kiedy Facebook je wprowadził, zaczęła wykorzystywać. Więc nawet ludzie z różnych innych branż też mówili, że jeżeli na przykład transmisje na żywo nieruchomości, no to Oskar Pukis, nie? Więc no to był taki na pewno mocny strzał w dziesiątkę, z którego bardzo mocno skorzystałem.
Ale była cisza. Przynajmniej ja jako taki odbiorca, wiesz, może nie kontaktowaliśmy się prywatnie, natomiast no, mimo wszystko obserwowałem ciebie i ja zauważyłem ciszę po prostu. Zauważyłem ciszę rzeczywiście gdzieś tam chwilkę przed koronką, tak jakby to było. No i co to wtedy było? Po prostu ten format się tobie, no rzeczywiście, ja nie uważam, żeby się tak szybko wyczerpał, przyznam szczerze, natomiast rzeczywiście nie robiłem tego, więc nie mam takich danych jak ty. Ale podkreśliłeś, że skorzystałeś z tego, prawda?
Tak, bardzo mocno skorzystałem. Oczywiście też była taka sytuacja, w której coraz więcej ludzi też zaczynało rozumieć, że trzeba takie rzeczy robić, tak? Coraz więcej było różnych też wywiadów, YouTube'ów, tak? Instagramów, różnego rodzaju nagrań, teraz są podcasty, więc coraz więcej zaczęło się tego pojawiać, no więc jakby wiesz, to się nazywa commodity, tak? To może być tak samo tutaj, możemy do tego podpiąć, że wszyscy zaczęli nagle to robić, nie? Więc robienie tego samego razem z całą nagle rzeszą ludzi też już dla mnie nie miało sensu, nie? Więc wiesz, można znaleźć jakiś nowy pomysł, nowy sposób. Ja po prostu postanowiłem ten czas wykorzystać na to, żeby wiesz, gdzieś tam zebrać myśli, poobserwować, a nie robić uparcie to samo, co widziałem, że już nie przynosi takiego efektu. Plus no to, co mówiłem, tak, musiałem zająć się bardziej po prostu w końcu firmą, bo za dużo czasu to zajmowało.
No i okej. No i zająłeś się firmą, no i co? No i przyszły trudne czasy akurat dla nieruchomości komercyjnych.
No i wtedy co się stało, tak? Wtedy przyszła pandemia, przyszedł lockdown, no i jak wszyscy pamiętamy, najgorsze uderzenie, jakie poszło w nieruchomości, no to były hotele, tak? I biura. No bo w zasadzie praktycznie z dnia na dzień, tutaj teraz nie widzicie tego, widzimy główne wieżowce Warszawy, wszystkie te budynki z dnia na dzień stały się puste, tak? No więc mówiąc wprost, biznes, który ja też prowadziłem, który się głównie opierał właśnie na rynku biurowym, z dnia na dzień po prostu przestał istnieć. Nie? Jakby obrażanie się na to i gdzieś tam utyskiwanie nie miało sensu, tak? No, trzeba było podjąć decyzję, albo gdzieś trzeba to przeformatować, zamknąć, zawiesić, etc., tak? No nie można udawać, że nie ma czego obsługiwać, tak? Oczywiście ktoś tam powie, że były firmy, które musiały się wycofywać z biur, tak, robić podnajmy i tak dalej. Tylko ja powiem szczerze, brutalnie, ja nie chcę się zajmować i to jest mój wybór osobisty. Nie miałem ochoty zajmować się firmami, które się kurczą, które mają problemy gdzieś tam, niemalże znikają, tak? No i to była moja decyzja, nie? W związku z tym, gdzieś tam wiadomo, że 2-3 miesiące takie, myślę, że każdy być może miał jakieś takie przerwy, kiedy pojawił się ten lockdown, gdzie zostaliśmy zamknięci niemalże w domach, jak w więzieniach. No i po tym czasie, zresztą ja o tym pisałem niedawno, podjęliśmy próbę takiej półrocznej pracy na sprzedaży nieruchomości komercyjnych, dużych budynków, kamienic, biurowców, lokali. No, okazało się, że no, to również nie był dobry moment, bo wtedy inwestorzy byli bardzo ostrożni, tak, to też nie wiedzieli, czego się spodziewać, jak się ta sytuacja rozwinie. Więc nie mówię, że to był stracony czas, bo też bardzo dużo nowych doświadczeń, relacji pozyskaliśmy, więc to był cenny, wartościowy czas. A następnie to była półroczna praca z moim znajomym kolegą, któremu pomagałem w rozkręceniu spółki handlowej i handlowaliśmy towarem z Chinami. Wysyłaliśmy tam towar do Chin, to były obroty rzędu 10 milionów miesięcznie i to było bardzo fajne, cenne doświadczenie, bo w końcu po latach siedzenia w tym takim zamkniętym towarzystwie, środowisku pośredniczym, mogłem w końcu dotknąć jakiejś trochę też innej branży, innych sposobów działania, prawda? I to było bardzo dla mnie fajne, rozwojowe, tak? Bo też ja myślę, że mogę przyznać się, że chyba trochę czułem, że stoję w miejscu już, nie? Doszedłem do wszystkiego rozwojowo, co mogłem osiągnąć, pracując sam, gdzieś tam prowadząc samemu firmę. Myślę, że wielu menadżerów też jakby może gdzieś tam też na spokojnie do tego się przyznać, że taki moment czasami przychodzi. No i to było fantastyczne, tak, bo mogłem zobaczyć, jak pracuje taka firma handlu międzynarodowego i tam mogłem zobaczyć właśnie te standardy, o których dzisiaj zaczynam coraz więcej mówić, tak, te procesy, które muszą być opisane, tak żeby każdy dział, każdy pracownik wiedział, kiedy, co ma zrobić, dlaczego, po co, jaki ma być tego efekt, no tak żeby te procesy się nie zatykały, tak żeby ten towar na przykład przepływał w odpowiednich momentach, no, no to było tyle skomplikowane, że tam był transport, wiesz, drogowy, czyli wiesz, trzeba było tirem przewieźć te towary do portu, na przykład w Gdyni, załadowość, logistyka, spedycja, celnicy, tak, potem to ten statek płynie do Chin, tam rozładunek i tak dalej, ten proces jest dość długi, prawda? No więc to wszystko rzetelnie, poważnie opisane, tak, żeby, tak jak mówię, no nie było jakichś problemów, tak, żeby te procesy trwały i żeby ten handel odbywał się bezproblemowo. No i to była dla mnie na pewno nowość, przyznaję. Bardzo dużo się tego nauczyłem i dzisiaj też rozumiem, że można to również zaimplementować w agencjach na przykład nieruchomości, tak? No bo dzisiaj sam, ja wiesz, tego sam pewnie szukałem, prowadząc swoją agencję. Ja w zasadzie chyba w 2017 roku sam napisałem taki manual, książkę dla agenta nieruchomości. Normalnie ją w sobie fajnie wydrukowaliśmy. Każdy nowy agent, który przychodził, dostawał taką książkę. To ja miał jasno opisane krok po kroku cały proces pracy agenta. Tak? Ja nie mówię tutaj o, wiesz, o takim merytorycznym aspekcie, tak, samego obrotu nieruchomościami, tak, czyli kwestie księg prawnych, tam podatków i tak dalej. Nie, no bo to zazwyczaj wydaje mi się, że jest jakoś tam dawane tym nowym agentom, oni są wdrażani. Ale bardziej chodziło mi o takie bardzo poważne zaopiekowanie się tym wszystkimi procesami sprzedażowymi, obsługi klienta, follow-upu, tak, jak ofertować, jak przeprowadzać prezentacje, pozyski, rozmowy telefoniczne, więc o takie typowo sprzedażowe niuanse, które czułem, że bardzo często są w ogóle nie zaopiekowane też w agencjach nieruchomości. Nie? No i to zobaczyłem tutaj, tak? I to postanowiłem przenieść do agencji nieruchomości.
To wiesz co, to jesteśmy trochę, może złe słowo, konkurencją, ale też mam takie same podejście do ewentualnego pomocy czy edukowania agentów nieruchomości, że też odpuszczam te księgi, bo uważam, że to nie w tym jest problem. Mm-hmm. Wręcz przeciwnie, nawet uważam, że chyba momentami za bardzo się nakręcamy na to, a nie słuchamy do końca tego, co rynek chce zrobić. Natomiast jeszcze kończąc ten wątek nieruchomości, bo będę za chwilę chciał przejść już bardziej do tego, do tych biznesowych twoich aktualnych tutaj działań, natomiast wygląda na to, że się nie boisz zmian, bo powiem tobie, bardzo dużo menadżerów firm, właścicieli firm, to nazwijmy, i to szczególnie w nieruchomościach, to większość agencji to jest z 2-8-osobowych, taki przedział, dopiero później są te większe agencje, ale jest bardzo wielki problem, żeby ktoś podjął decyzję, że hello, to chyba nie działa, nie walczmy dalej, tylko po prostu rozejrzyjmy się, zróbmy sobie tydzień wolnego, 2 tygodnie wolnego i zobaczmy, gdzie możemy mieć silne strony. Także tutaj no, chyba odwaga i tu czas pokazał, że raczej to jest dobra strona, no bo właśnie. Czy tu widzisz, że coś się ten rynek biurowy może jakoś dynamicznie wrócić, trend, że on nagle będzie się zaludniał?
Znaczy, zadaję w zasadzie 2 pytania, mm-hmm. więc odpowiem może na pierwsze rzeczywiście, bo ono jest dość istotne i trochę się wpasowuje w ten klimat, czy też taką narrację ciągłego może sukcesu, tak? To z jednej strony, plus braku możliwości przyznania się, że coś u mnie nie działa. Nie? No ja to generalnie dzisiaj też obserwuję, tak? Pracując z właścicielami agencji, czy w ogóle rozmawiając z wieloma właścicielami agencji. Więc jest trudno mi powiedzieć, czy to towarzystwo, nasze środowisko jest specyficzne, czy nie. Nie wiem tego, więc nie chcę oceniać, ale rzeczywiście jest coś takiego, że wiesz, no jak to mówił ten Rokita, or muerte, tak, czyli albo będę prowadził agencję nieruchomości, albo chociażby do śmierci, tak, ale nie poddam się, nie przyznam, że może coś nie działa, że być może trzeba właśnie, tak mówisz, się zatrzymać na chwilę, tak, więc mam wrażenie, że tak ludzie często tutaj wpadają w taką pułapkę, że nie, pomimo tego, że czują, że coś nie działa, to dalej uparcie pracują, nie zmieniają sposobów tej pracy, no nie przyznają się do tego, że czegoś nie wiedzą, że mają z czymś problemy, tak? No i tak tym tkwią, tak? W takim toksycznym prowadzeniu dalej tej swojej firmy. No niestety, no cóż mam powiedzieć, nie? Więc być może dla niektórych potrzebny był ten wstrząs, czyli na przykład ta pandemia i lockdown. Ja mogę się przyznać, że szczerze, że tak. Myślę, że tak. To było dla mnie bardzo fajne, bo ja pamiętam, wspominam te przymusowe spacerki codziennie. Mi tego brakowało na co dzień, gdzie ja, wiesz, siedziałem codziennie do 20 w swojej wieży na 29 piętrze i też dużo sobie pracowałem. No i nagle się okazało, że wiesz, można miło spędzać czas, można chodzić na spacerki, można spędzać czas z rodziną trochę więcej, tak? Więc nie wspominam wbrew pozorom tego jakoś źle. No i to był taki też fajny czas na to, żeby przemyśleć pewne rzeczy, nie? Czy to jest na pewno kierunek, w którym nadal chcę iść, tak? Czy może warto jednak coś fundamentalnie zmienić?
No i co z tymi biurami będzie? Obudzą się? Bo te biura mimo wszystko nam znaczy, trochę...
Nie chcę mówić, że specjalnie mnie to już nie interesuje, mm-hmm. tak? Ale skoro zadajesz pytanie, mm-hmm. to ja też jestem oczywiście jakimś obserwatorem tego, co się dzieje na rynku biznesowo generalnie, więc ja bym postawił taką tezę, że biura oczywiście będą, tak, bo one będą potrzebne. Ja bym, szukając odpowiedzi na to pytanie, zastanowił się, jak wygląda właśnie zarządzanie w firmach. Bo tu, uważam, jest ukryta prawdziwa odpowiedź na to, czy biura będą nadal funkcjonować i w jakiej skali. No bo zobaczmy, podczas pandemii, podczas lockdownu wiele osób przymusowo musiało zostać w domach, prawda? No i wielu osobom to się spodobało. Nie muszę codziennie jeździć do pracy, stać w tych korkach, w jedną i drugą stronę. Czyli stronie pracowniczej to się spodobało i stronie pracodawcy również to się spodobało, no bo okazało się, że hej, to być może my możemy na przykład zmniejszyć biuro o połowę, a więc swój koszt, tak, prowadzenia firmy. I okazuje się, że ci ludzie wcale nie uciekną z naszej pracy, tak, no jest to możliwe, jak widać, da się to zrobić, nie? Teraz bardziej bym się zastanowił, w jakim procencie, tak, w jakiej skali to będzie dalej funkcjonowało, czyli to co stało się efektem lockdownu, czyli ta hybrydowa praca, prawda? Ja uważam, że raczej będzie tendencja do powrotów do pracy w biurach, tak? Ale nie sądzę, żeby była teraz możliwa tendencja do powrotu do takiego hura optymizmu i wynajmowania wielkich powierzchni biurowych, na przykład w biurowcach po 500-1000 metrów, tak? No bo dzisiaj już ludzie zdają sobie sprawę, że to są za duże koszty. Wcale nie trzeba wynajmować tak dużej ilości powierzchni, można z ludźmi rozmawiać. Kto chce pracować w domu, kto nie, kto może. No i tu nieubłaganie wracamy do tego, co powiedziałem, czyli do kwestii zarządzania, tak? Bo jeżeli firma, menadżer nie umie zarządzać firmą, nie ma na to pomysłu, nie ma właśnie jakichś standardów, procesów opisanych, nie ma maszyny, która sprawnie funkcjonuje, to wiadomo, że on się cały czas codziennie obawia, czy też trzęsie o to, co ci ludzie robią. Prawda? Więc co wtedy najlepszym sposobem jest, żeby dać sobie jakąś tam pewność, że ci ludzie pracują? No, trzymać ich pod nosem w biurze swoim, w którym ja się również znajduję razem z nimi. Bo jeżeli nie mam pomysłu na zarządzanie, no to jeżeli ja ich rozpuszczę po domu, no to ja się zatrzymam, właśnie obawiać, co oni robią, tak? Czy oni pracują. Więc to bym szukał głównej przyczyny, też odpowiedzi na to, jak będzie wyglądał ten rynek biurowy w przyszłości. Abstrahując oczywiście od kwestii typowo już takich ekonomicznych, to że dzisiaj no, mamy jakiś kryzys, mamy inflację, mamy wojnę i tak dalej, tak? Więc dzisiaj to też nie jest moment, w którym sprzyja temu, żeby inwestować w wynajmy pięknych, dużych powierzchni biurowych.
Okej. Okay. To wiesz co, to ja tobie powiem, mam troszkę inne zdanie. Po pierwsze, to, że menadżerowie źle zarządzają, to najprawdopodobniej tych, znaczy źle, no może nie tak efektywnie, to znaczy, że nie każdy człowiek nadaje się do tego, żeby być menadżerem i nie przeskoczymy tego. Nie każdy się do tego nadaje, mimo że pracowitością można bardzo dużo zrobić. Po drugie, to nie zawsze jest wina menadżera. Ja uważam, że często to jest wina pracownika. Już nawet McGregor i wiele osób, które to zarządzanie badało, to wiedzą, że jednemu trzeba dać marchewkę, drugiemu trzeba dać kija. Jeden ma sam automotywację i go motywują, nawet my to widzimy w agencjach nieruchomości, jednego motywuje możliwość sprzedania 3 mieszkań w ciągu miesiąca, bo da się to fizycznie zrobić i zarobienia 60 tysięcy na czysto, natomiast druga osoba będzie szukała, a co tu, a szef nie widzi, to ja dzisiaj Netflixa obejrzę. I to naprawdę, szczególnie młodsze osoby mają z tym problem. I teraz myślę, że taka osoba, nawet jak trafi na dobrego menadżera, myślę, że nie do końca musi się zawsze tutaj utrzymać i takie osoby czasami z przymusu, czyli jak już pójdą do tego biura, być może im to troszkę lepiej zadziała. Natomiast to, co mówisz, to w teorii uważam, że to było świetne. Czyli mieć agentów, którzy wiedzą, po co przychodzą do tego zawodu. No bo jeśli nie wiedzą, to rzeczywiście się tylko będą męczyli. Tu raczej nawet najbardziej ustrukturyzowana agencja nieruchomości no nie zmusi, nie zrobi z niewolnika pracownika. Ale tutaj uważam, że to zarządzanie nie do końca w tych biurach chyba jest tylko i wyłącznie jedyną taką rzeczą. Natomiast pamiętaj jeszcze, znaczy pamiętaj, ja zauważam jedną rzecz, że od czasu tej koronki zrobił się bardzo mocny konsumpcjonizm u nas i bardzo mocno to poszło na pokaz. Tak jak jeszcze widziałem, że na Instagramie treści fajne przechodziły, no to teraz musi być według mnie, jeśli ktoś nie zbudował w tamtych czasach zasięgów, no to teraz jeśli nie ma ładnego zdjęcia, sexy zdjęcia, to na Instagramie już tego nikt nie chce pokazywać, więc algorytmy nie do końca to robią. Ludzie potrafią na pokaz bardzo dużo rzeczy zrobić, więc widzę w tym z kolei troszkę szansę, że być może ładne biuro takiej klasy A, że być może ono będzie potrafiło wejść na nowo na rynek, tylko może z inną falą. To tak chciałem troszkę nawiązać do może innej obserwacji.
No cieszę się, że powiedziałeś, że się ze mną nie zgadzasz, bo ja wskazałem na główną przyczynę, tak? Ty powiedziałeś o pracownikach, że również pracownicy. Ja się oczywiście z tym zgadzam. Tylko ja znowu zadaję pytanie. Kto tych pracowników wpuścił na swój okręt? Mhm. Sami przyszli? Tak? Ktoś zmusił? I znowu wracamy do kolejnej rzeczy, która wynika z zarządzania organizacją, czyli do rekrutacji. Mm-hmm. No bo no mówisz, że nie można, jak powiedziałeś, z niewolnika tak zrobić.
Pracownika.
No, no to pytanie, kogo my w ogóle wpuszczamy, tak? Definiujemy, kogo w ogóle chcemy wpuścić. No bo myślę, że tutaj chyba mi przyznasz rację, że w agencjach nieruchomości zatrudnia się po prostu kogo niemalże się da.
Na początku na pewno.
No właśnie, nie? Więc jeżeli tak zatrudniamy, kogo się tylko da, niemalże z łapanki, bo jakby było więcej główek na stronie internetowej, no bo to świetnie wygląda, tak, przed konkurencją i przed klientami.
I samym sobą.
No i samym sobą, tak, podbudowuje to nasze ego i dobre samopoczucie, tak, mamy taki duży zespół, no to potem, no nie dziwmy się, że ci pracownicy rzeczywiście, niemalże czasami połowa z nich nie performuje, tak.
No, tylko mówisz, zależy kogo bierzemy na swój okręt. No, taki okręt mamy i na taki okręt marynarze potrafią tacy, a nie inni wejść. Ja mam świadomość, że ktoś początkujący... Znaczy, ja jestem przekonany, że każdy menadżer chciałby mieć jak najlepszych agentów nieruchomości. Nie jestem przekonany, czy każdy menadżer w ogóle ma zobrazowane albo rozpisane, co to znaczy najlepszy agent, bo myślę, że już nie wszyscy już do tego stopnia doszli, tylko po prostu chcą mieć dobrego. To tak samo każda żona chce mieć dobrego męża, wiadomo, a nie wiadomo, co to jest dobry mąż, albo każdy chce zarabiać dużo, a nie potrafi sobie czasami matematycznie rozpisać, ile to jest dużo. Ja wiem, że to tak mniej więcej jest, natomiast każdy by chciał. Wiesz, doba jest krótka i mamy w ogóle historię w większości agencji nieruchomości. To najczęściej było tak, że ktoś był w większości. Ktoś był chwilę agentem, może dłuższą chwilę, później stwierdził, że zakłada swój brand, bo nie chce się dzielić z agencją, bo po co mam połowę oddawać, no to otwieram na solo, na influencerze trochę polecę, później mówię, mogę to skalować, biorę kolejnych agentów nieruchomości. No i te początki, gdy budujemy tam agencję pierwszego, bierzemy agenta drugiego, trzeciego, to się okazuje, że tak, ci agenci jeszcze nie są w stanie utrzymać agencji, więc ja muszę być równocześnie też jeszcze trochę agentem, żeby to dowozić. Muszę podzielić czas na bycie agentem, na bycie często coachem, bo jeszcze ci agenci, jeśli to nie są jacyś znajomi i nam nie ufają, to nie przyjdą z dużym doświadczeniem, szczególnie w mniejszych miastach, bo tam też tego doświadczenia aż tak mocno nie mogli nabrać. No i teraz się okaże, że ja, jako taki jeszcze do niedawna influencer, teraz już przedsiębiorca to nazwijmy, muszę ich uczyć, nadzorować, samemu pracować, żeby zarabiać i gdzie tu czas jeszcze, wiesz, na budowanie marki, na marketing i na tak dalej. I, no i tu tak, wiesz, teoretycznie może łatwo powiedzieć, że kto ich wziął na mój okręt. No, no ale wiesz, no innych nie ma tutaj czasami.
To,
no,
tak. Ale to przepraszam, no powiem może tak, no nikt nas nie zmusza do zatrudnienia tych agentów też, tak? No może najpierw to, o czym ja też mówię na swoim podcaście, najpierw zaopiekujmy się sobą, swoimi procesami właśnie, swoim sposobem zarządzania, tak, podnieśmy kompetencje i dopiero kiedy ten okręt zbudujemy, bo ty powiedziałeś na okręt, no przepraszam, ale czasami to wpuszcza się na jakąś tam łajbę, czy jakąś łódkę niemalże dziurawą, nie? I wiem, że to fajnie brzmi na okręt, ale okręt to najpierw trzeba zbudować, tak? A poza tym, wiesz, no idąc dalej, dobry, solidny okręt przyciąga też lepszych, solidnych pracowników. To też jakby działa dwie strony, przecież też pamiętajmy, nie? Więc to jest tak samo jak ze sprzedawaniem nieruchomości, to też pewnie chyba się ze mną zgodzisz, jaka oferta, taki klient, tak?
Jasne. Nie, jasne, Oskar, zgadzam się jak najbardziej, tylko jeszcze mam świadomość, że nie ma miejsca na rynku, żeby tych okrętów przykładowo w Warszawie było 100. Nie ma. Muszą być też łódki, muszą być i motorówki, muszą być i jakieś tam i łajby. To tak niestety jest, tak samo jak nie ma miejsca w Polsce, żeby było 100 świetnych zespołów rockowych czy 100 klubów piłkarskich.
Konkurencja, każdy może sobie zakładać agencję nieruchomości, firmę.
Jasne, jak najbardziej ma możliwość.
Ja bym tutaj też zastanowił się, dlaczego tak dużo tych agencji powstaje. Dlaczego tak dużo agentów odchodzi z agencji i zakłada te agencje. Tutaj bym się zastanowił.
Każdy chce spróbować. Albo ktoś się nie uważa, że szef jest zły i po co się dzielić, wiesz? Bo to dopóki samemu nie poprowadzi się firmy, to się myśli, że to, że
właściciel... Są firmy na przykład, których nie ma dużej rotacji, ludzie pracują po kilka lat, z jakichś przyczyn, tak? I są ludzie, są firmy, w których po pół roku, rok agenci się szkolą i do widzenia, i do widzenia, do widzenia i tak w kółko.
Nie? Co trzy tygodnie,
no, więc no, na tym się zastanawiam. Najłatwiej tak palcami wskazywać cały czas.
Jasne, jasne. Oskar, rozmawialiśmy tak o biurach, nawiązywaliśmy trochę do struktur różnych firmowych, do okrętów, widzisz, marynarka ma się całkiem nieźle. Natomiast powiedz, co tak robisz, już tak, jeśli chodzi stricte z nieruchomościami, jak wygląda twoja działalność, twoje, no nazwijmy to po prostu działalność. Czym się zajmujesz tak konkretnie, żeby ktoś, kto nie zna biznesowego slangu, żeby mógł zrozumieć, z czym kojarzyć teraz Oskara, w czym być może Oskar może mi pomóc? Co od niego podpatrzeć? Jak to byś nazwał po prostu te czynności?
Może tak, nie używając biznesowego slangu, takim najbliższym mi określeniem jest ustawianie strategiczne firmy. Tak? Czyli zaopiekowanie się wszystkimi elementami firmy, tak żeby ta firma stała się sprawną, dobrze działającą maszyną z miesiąca na miesiąc, która zapewnia wsparcie przede wszystkim agentom z jednej strony, a z drugiej strony daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju właścicielowi czy też menadżerowi, że ta firma jest dobrze ułożona, wiemy gdzie idziemy, również wiemy co robić, kiedy, dlaczego, mierzymy to sobie, tak, jesteśmy w stanie prognozować pewne rzeczy, czyli nadajemy sobie jakiś aspekt przewidywalności, tak, który z moich obserwacji wieloletnich niemalże nie istnieje w tej branży. Tak? No więc ogólnie rzecz biorąc, tak to wygląda. Jest to praca dłuższa, tak? To nie jest jakieś tam jeden, dwa dni, gdzie ja przyjeżdżam oczywiście tam w szkole i sobie pozostawiam taki zespół, ale praca z tygodnia na tydzień, z tygodnia na tydzień. Pracujemy, umawiamy się na cały jeden dzień, zamykamy się. Jest to głównie praca jednak z właścicielem agencji, z menadżerami, tak? I sobie pracujemy za zamkniętymi drzwiami. Najpierw sobie sprawdzamy, audytujemy, jakie są problemy, jakie są niedociągnięcia, czego brakuje, tak? W jakich obszarach, no i jak to są mamy zdefiniowane, plus mamy obliczone wyniki z jakiegoś poprzedniego okresu, czyli sprawdzamy sobie, jak agenci performują, co jest sprzedawane, na jakich wolumenach głównie się zarobuje w tej konkretnej agencji, czy są jakieś dodatkowe źródła przychodu, na przykład kredyty, czy też jakiś może deweloperzy, z którymi pracujemy, rynek pierwotny, no różne mogą być, tak? Dodatkowe formy zarabiania w agencji jeszcze, no to wtedy mamy pełny obraz, tak? Gdzie my jesteśmy, kto co tutaj wnosi i możemy sobie w końcu odpowiedzieć tak solidnie na pytanie, z czym my się tutaj w ogóle mierzymy i co możemy jeszcze wyciągnąć, tak? Z tego zespołu, z tej firmy. Plus możemy sobie zaprogramować na przykład aktywności, tak? Czyli kto co ma robić, możemy wprowadzić więcej dyscypliny, której często agenci potrzebują, a której mówią, że tak naprawdę nie chcą, prawda? No to tak w wielkim skrócie oczywiście opowiadam. Jest naprawdę to dość spory, skomplikowany proces. Do tego są podstawowe, wydaje mi się, narzędzia, ale okazuje się, że bardzo często ich jednak brakuje, czyli po prostu opisana praca nasza, tak? Czyli na przykład proces obsługi klienta od momentu pierwszego telefonu do aktu notarialnego, do obsługi posprzedażowej, czyli na przykład również do zebrania recenzji, tak? Czyli krok po kroku wszystko opisane, jak się zachować ma agent w każdym jednym momencie. Czyli tak, wiesz, dobrze, przychodzi agent, jest onboarding i dostaje szkolenia, dostaje też cały plik dokument, który on ma instrukcję obsługi, tak jak do składania szafy z IKEA, tak? Nie wie jak, no to sobie może codziennie zaglądać i sprawdzać, co na poszczególnym etapie musi zrobić, dlaczego, kiedy, tak? I co z tego osiągnie, tak? No więc i ściąga, ale i również przede wszystkim pomóc tym, żeby on był skuteczny, tak? Po to, żeby ten proces był przewidywalny, po to, żeby tworzyć markę, bo tutaj też uważam, że przez te lata ostatnie, niestety przez te działania social mediowe, mamy taki trochę misunderstanding co do tego, czym jest marka i wiesz, i dzisiaj dość często rozumiem markę przez fajne logo, tak, jakiś logotyp, fajną jakąś nazwę, fajną stronę internetową i jeszcze dobrze prowadzony Facebook. Ja trochę tak na przekór w kontrze do tego powiem, że właśnie o marce stanowią ustandaryzowane działania, tak, jeżeli ty wypuszczasz swoich agentów na miasto, to mniej więcej myślę, że chciałbyś być spokojny o to, że oni mniej więcej dobrze wyglądają, w miarę dobrze się zachowują, tak? Potrafią się wysłowić, mniej więcej w podobny sposób obsługują klientów, a nie jest to bardzo luźna zbieranina jakiegoś towarzystwa i każdy sobie robi co chce i jak chce, tak? No bo jeżeli coś jest nie tak zrobione, no to to wraca do marki, a nie do tego agenta. Prawda? I warto mieć tego świadomość. Dlatego marka to jest cały ten zbiór wszystkich działań, które my określamy z góry, tak? To jest to.
Jasne, znaczy wiesz co, w zasadzie to jeśli nie ma ustandaryzowanych rzeczy, to w ogóle nie ma marki. Nawet to, że to rzeczywiście 10 lat temu logo było ważne, nazwa była ważna, pamiętam, to takie groźne było, natomiast rzeczywiście nikt do misji firmy, to w ogóle było jakieś coś obcego, co to jest misja firma, co to jest kultura firmy, w ogóle mało kto, a już na pewno w agencjach nieruchomości mało kto zwracał na to uwagę, ale myślę, że to było z tego powodu, jak właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, jak powstają agencje nieruchomości. Kiedyś powstawało, że ktoś był trochę prawnikiem, potrafił te księgi wieczyste czytać, potrafił pomóc przy użytkowaniu wieczystym, bo to w dużych miastach były takie rzeczy i on nagle stwierdził, że będę handlował nieruchomościami, nie? I takie te biura powstawały, później one mnożyły kolejne, natomiast była bardzo długo ścieżka prawnicza w tych, u szefów firm. I tu rzeczywiście nadal ja to widzę, że jest ta ścieżka prawnicza. Jeśli widzę, że komunikuje agencja nieruchomości w jakimś małym mieście, daje jakiegoś posta, po co mi biuro nieruchomości i wymyśli, i od myślników idzie, oszczędzamy twój czas, dbamy o twoje bezpieczeństwo, coś tam sprawdzamy klientów. To są te rzeczy, których być może tego nikt nie potrzebuje, a szczególnie gdy oni to komentują, gdy wejdziesz do nich na stronę internetową i zobaczysz, że oni mają bardzo potoczne, nawet niższego szczebla nieruchomości, no to przecież z góry wiadomo, że jak ktoś ma tanie nieruchomości, no to najczęściej to są osoby, które mają czas. Ludzie, którzy mają mniej pieniędzy, mają czas, a już tym bardziej nie chcą komuś płacić za czyjś czas. Więc tutaj mówienie, że oszczędność czasu, no to rzeczywiście tu w ogóle misji nie ma. Ta firma nie wie, co robić, czyli albo spojrzała na kogoś, albo wyciągnęła to ze swojego prawniczego doświadczenia niemarketingowego. I rzeczywiście tutaj, no to to z marką to nie będzie miało długo wspólnego. I to, żeby rzeczywiście, żeby to zmienić, to tu trzeba kawał dobrej roboty zrobić, prawda?
Z badań pewnie też to słyszałeś. Jeżeli już pytają klientów, czego oczekiwali od tego agenta, czy też czego by chcieli, to pada takie słowo zaopiekowania, tak, takiego konkretnego. No i teraz warto się zastanowić, jak ma wyglądać to zaopiekowanie. Nie? Bo jeżeli to ma być tylko na przykład otwieranie tam drzwi, pokazanie, tak, jakieś umawianie spotkania, no to jest zdecydowanie za mało. Więc ten proces zaopiekowania no, powinien być opisany od A do Z. Bo dzięki temu ja jako właściciel śpię spokojniej. Tak? No bo jeżeli nawet wpuszczę, no bo to się zdarza podczas rekrutacji osoby, które, no jest ryzyko, tak, nie wiadomo, czy się sprawdzą w tym zawodzie, no to jednak ja im daję instrukcje, jak powinni się zachowywać, tak. Nie po to tylko, żeby kontrolować ich, bo tutaj jest duże niezrozumienie i wiesz, jest jakiś taki bunt, protest przeciwko temu, no tylko po to, żeby właśnie być spokojnym, że oni rozmawiają w sposób skuteczny, sprawdzony według jakichś na przykład skryptów, tak, które po prostu działają. Tak, i nie obrażamy się na to, że rozmawiamy z jakiegoś skryptu, tylko patrzymy na to, że jest to skuteczne. Tak? No ja jako właściciel, powtarzam jeszcze raz, jestem spokojny, że ten proces jest przewidywalny, że wiem, że oni używają skutecznych narzędzi, dzięki temu zwiększą swoją szansę, że każdy z nich przyniesie transakcję. Tak? A nie się zastanawiam, no Marek jest... No jest komunikatywny, no to sobie jakoś tam poradzi. Jola, no co, no świetnie pozyskuje oferty, tak? No i tak liczę, że z tej zbieraniny tych osobowości, z których każda ma jakiś atut, coś z tego będzie, nie? No to nie w ten sposób.
Okej, okay, dobra. Powiedz mi teraz tak. Cały czas mówimy rzeczywiście o tej marce, o takich rzeczach, których nie widać w internecie przede wszystkim mówimy. I o tym dopiero, gdy osoba trochę się zmierzyła z zarządzaniem świadomie, to może dostrzec, że może ma w tym braki, albo by tego potrzebowała. Powiedz mi, ile mniej więcej, wiem, że nie ma plus minus, ale ile by trwało przeanalizowanie, zgłasza się do Ciebie biuro z Zielonej Góry, z Gorzowa, plus minus 10 osób ma, 10 agentów ma i powiedz mi, się zgłasza, że Oskar, z chęcią byśmy tu skonsultowali, zobaczyli, czy w ogóle możemy sobie pomóc. Ile trwa taka analiza? Ile czasu to trwa, żebyś Ty przeanalizował takie biuro i czy Ty to możesz zrobić zdalnie, przynajmniej na początku, czy musisz tam pojechać i dopiero coś zobaczyć? Jak to wygląda?
To znaczy, wiesz, no to są dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest taki typowo finansowy, jeśli chodzi o wyniki. Więc to możemy sobie sprawdzić nawet w wersji takiej online'owej, tak? Czyli kontraktujemy się na współpracę. Ja mówię, jakie dane są potrzebne. Wprowadzamy te dane, dajemy w SAT i wtedy mamy wynik. Możemy rozmawiać, co się dzieje. Tak? Więc to można zrobić szybko. Okay? A druga rzecz to jest to, co powiedziałeś, zobaczyć biuro, zobaczyć agentów, zebrać feedback od nich, bo to jest też ważne, żeby wysłuchać drugiej strony, żeby też no, nie bazować jedynie i wyłącznie na tym, co mówi właściciel, na jego opiniach, no bo no, często się okazuje, że jednak można się dowiedzieć wielu wartościowych rzeczy z feedbacku od agentów, co tam nie działa, co warto by było poprawić, a też jest różnie z tą komunikacją na linii właściciel, handlowcy czy też agenci, prawda? Wracając do tych danych, jeżeli chodzi o ten czas, to zależy od tego, jak były prowadzone do tej pory, jak były wprowadzane informacje, czy były zbierane tak, dane, czyli na przykład, czy był CRM dobrze prowadzony, tak, czy były wprowadzane informacje dotyczące nie wiem, transakcji, na przykład tak, ilości pozyskanych ofert, tak, ilości transakcji. Czy możemy to wszystko sobie od razu wpisać po prostu do Excela, zebrać i zacząć się zliczać? Czy okazuje się, że my tego nie mamy i teraz w zasadzie startujemy od zera? Więc to też zależy w dużej mierze od tego, na jakim etapie jest właściciel, tak? Jeśli chodzi właśnie o takie dokumentowanie tych poprzednich swoich wyników, no i swoich agentów.
No dobra. Ile czasu trwa taka analiza, takiej twojej aktywna twoja współpraca? Taka nie, że tylko tam sprawdzam, co słuchaj, tylko aktywna praca. Cały czas już weźmy za ten przykład około 10-osobowa agencja nieruchomości. Ile czasu trwa no, taka konsultacja aktywna z Oskarem?
Znaczy konsultacja, no praca.
Praca to już nazwijmy, tak, praca.
No tak jak mówiłem, to jest miesiąc czasu. Miesiąc czasu pracujemy. Okay. Czasami to się troszeczkę może rozciągnąć w czasie. Jest to trudno, słuchajcie, tak jakby określić, tak, że to jest miesiąc i koniec. Naprawdę wychodzą bardzo różne rzeczy, tak, w pracy z właścicielami agencji. Zupełnie różne mogą być problemy. Jeden może wymagać krótkiego, szybkiego zaopiekowania, a jeden może okazać się, że musimy cały dzień siedzieć i rozmawiać po prostu. Mm-hmm. Czasami tak jest. Nie? I no też jakby ja mam rozpisane te etapy, ale też mam świadomość tego i właściwie film też powinni mieć i sami to widzą, no, że przychodzimy i wychodzą pewne rzeczy, z których oni sami sobie nawet nie zdawali sprawy. Nie? I to jest bardzo często.
Jasne.
No.
Ja wiem. Wiesz co, byłem na południu Polski, jedną agencję bardzo bogatą, ona jeszcze nie jest znana. Robiłem szkolenie, oni mi powiedzieli, co chcą. Ja mówię, okej, ja to potrafię. Mówię, nie ma problemu, pojechałem tam na kilka dni na początku, bo od razu mówię, ja na żywo chcę. Natomiast gdy pojechałem, po dwóch godzinach zobaczyłem, że to, o co mnie poprosili, to w ogóle to nie w tym jest problem. Tam w ogóle, ale niestety głębiej. To nie tak, że mniejszy problem, tam był problem w ogóle ze wszystkim. I z mojej perspektywy czasami jest ciężko, że jeśli ktoś jest mocno... Może nie autokratą, ale jest bardzo pewny siebie w niektórych rzeczach, że jest najmądrzejszy, to z tych rad czasami nie skorzysta. Nadal uważa, że jest dobre, ja dzwoniłem po to i po to, no i później czasami obserwuję, że chyba nie o to chodziło. I powiedz mi, jak to jest po współpracy aktywnej z tobą? Po jakim czasie biuro nieruchomości może oczekiwać no po prostu wymiernych efektów, czyli albo na koncie w banku, albo w Excelu, albo w wizerunku, zależy na co się tam nastawimy, że na co się najbardziej nastawiamy. Jak to wygląda?
No to jest też dobre pytanie, jakie cele sobie stawiamy, tak, w takiej współpracy. Przede wszystkim, co nie działa, co, tak jak ty mówisz, byłeś na szkoleniu, okazało się, że tam zupełnie pies był pogrzebany gdzie indziej, prawda? Więc to może być czasami kwestia tego, że po prostu właściciel musi popracować nad sobą. Czasami nad swoimi przekonaniami, wartościami, tak? Bo tu jest czasami problem po prostu komunikacyjny, nie? I z którego wynika cała rzesza, czy też całe drzewo problemów, prawda? A czasami być może jest tak, że tu jest ok, tak? Ale jest potrzebny do zaopiekowania proces sprzedaży, tak? Czyli żeby ta sprzedaż była systematyczna na przykład, tak? Być może jakieś kwestie marketingowe, ale wbrew pozorom zaskoczę was, nikt do marketingu nie ruszamy na początku. I tak naprawdę jest to najmniej istotny problem. I to jest też ciekawe, bo też widzę, że no dość często są wykupywane te szkolenia takie jedno-dwudniowe. No właściciel trochę się uspokaja, że zrobił coś dobrego dla agencji, dla agentów. No tylko, że na przykład po roku okazuje się, że to nie o to chodziło. Nie? To nie był ten problem, który chcieliśmy rozwiązać. I to nie te szkolenia je rozwiązują. Po prostu trzeba się zamknąć na jakiś czas w biurze i zobaczyć, co nie działa i po prostu to zacząć powoli, bo powoli, ale jednak naprawiać, tak? I to wymaga więcej pracy, dlatego czasami trochę odwracamy głowę i nie chcemy tego robić, nie?
I to jest rzeczywiście, chyba tylko osoba z zewnątrz może zwrócić na to uwagę, natomiast czy właściciel posłucha, to już druga rzecz. Natomiast właściciel często uważa, że jest wszystko okej, okay, prawda? To agenci źli.
No, wiesz, nie wiem, czy to będzie dobre porównanie, być może takie brutalne, ale jeżeli powiedział, jeżeli okazałoby się, że masz na przykład nowotwór, tak, teraz płuc, no to skąd o tym będziesz wiedział? Sam.
No jakieś sygnały będę miał, żeby sprawdzić to u specjalisty. Ale sam się nie domyślę teraz, żeby iść jutro prześwietlić płuca. No tak, ktoś mi o tym powie.
No właśnie, ktoś ci musi o tym powiedzieć, ktoś musi zbadać, zrobić jakieś zdjęcie i tak tego typu rzeczy. No ale dopóki nie zaczniesz się już naprawdę źle czuć, tak, że nie wiem, zemdlejesz czy coś się stanie, no to normalnie funkcjonujesz, tak, wydaje ci się, że jest okej. Okay. No więc mówię, no nie wiem, czy to jest jakby idealne określenie.
Nie, no świetne, powiem ci, świetne.
Ale no, wydaje mi się, że coś tu jest, tak, że po prostu najczęściej tak wyglądają zresztą procesy uczenia. Najpierw my nie wiemy, że nie wiemy, prawda?
Nie, najpierw chyba wiemy, że wszystko wiemy.
Znaczy,
prawda? Dopiero później.
To jest, tak, to generalnie oczywiście, że tak, nie? Ale jeżeli już chcemy, wiesz, przejrzeć taki proces uczenia, to najpierw nie wiemy, że nie wiemy. Potem drugi etap to jest, aha, to teraz wiem, że nie wiedziałem na przykład, nie? Tylko no rzeczywiście ktoś musi przyjść, być może z zewnątrz, ktoś to trochę szerzej te rzeczy wie, tak, widzi, obserwuje, tak, na bieżąco też się uczy, ich rozwija, czyli jest wyspecjalizowany ten, tak, tak samo jak kupujemy sobie jakieś, nie wiem, reklamy, tak, gdzieś tam na Facebooku, czy usługi prawne, to tak samo taką osobę warto sobie wziąć, tak, żeby po prostu z zewnątrz się przyjrzała, co tu nie działa. No i najczęściej okazuje się, że tak, jest trochę rzeczy, które nie działają. Nie? Wracając do tych wyników, tak, jakie się dzieją, kiedy można oczekiwać na zmiany, to tak mówię, to zależy, co zmieniamy. Nie? Ja z tego, co widzę, to są zmiany, które się pojawiają już po kilku tygodniach, tak? Przede wszystkim po stronie właściciela, bo jeżeli rzeczywiście jest duża wola i chęć na to, żeby się zmieniać, i ja przyjeżdżam, to bardzo szybko właściciele zmieniają swoje postępowanie, swoją organizację pracy przede wszystkim, tak? Wyznaczanie priorytetów, jak wygląda ich dzień i zespół od razu to odczuwa. Tak? Widzi, że tu jest duża zmiana, której oni często też oczekiwali, no ale no jakiś był problem, żeby szefowi to powiedzieć, tak, że to nie tędy droga, więc no to jest taki fajny wytrych, tak, jeśli chodzi o taką osobę, jak ja, która przyjeżdża i rozbraja, nazwijmy tą bombę trochę, tak, w takiej sytuacji. Więc to są te rzeczy, plus na przykład narzędzia, tak, jeżeli okazuje się, że zespół trochę na przykład nie radzi sobie z pozyskami, tak, czy z procesem sprzedaży, to jeżeli dostaje takie narzędzia, ja nie mówię, że tam odkrywam jakąś potężną Amerykę, tak, ale jeżeli to jest wszystko od A do Z uporządkowane, napisane, no to też porządkuje wszystkim ten proces. Jeżeli tam są dodatkowo jakieś, wiesz, techniki, które wzbogacają dzisiaj ich, wiesz, arsenał, no to też jest to od razu wartość, którą oni od razu wrzucają. Tak, jeżeli miałem na przykład pracę z agencją, gdzie, wiesz, zrobiliśmy taki skrypt bardzo fajny i oni go spróbowali, nie? I na przykład jeden agent mówił, ale fajnie, zupełnie inaczej mi się teraz prowadzi rozmowę. Dzisiaj chętnie chcę rozmawiać. No i zaczął codziennie robić na przykład cold call, nie? Bardziej początkujący. Więc to jest to, nie? Kolejna rzecz to jest systematyczność, tak? Czyli to, co jest dość dużym problemem w agencjach, tak? Czyli znamy powiedzenie agentów, ile masz zrobić pozysków, ile masz zrobić prezentacji, jaka jest najczęściej odpowiedź. No wiadomo, co mamy robić. No wiadomo, tak. No, tylko że okazuje się, że potem mija tydzień, dwa, nie ma oferty jakiejś pozyskanej, jednej, drugiej, trzeciej, nie ma prezentacji, no i ja się zadaję pytanie wtedy, no to wiadomo, co mam robić, chyba nie działa, tak? No i potem, jak szczerze rozmawiamy, to oni sami mówią, agenci, że no problemem jest brak powtarzalności pewnej, nie? Dyscypliny, tak? I z jednej strony jest to wolny zawód, do którego często ludzie idą po to, żeby właśnie pracować kiedy chce, w godzinach, które chce, no i czasami niestety okazuje się, że to jest właśnie jakby nasze takie przekleństwo, które właśnie jest powodem tych problemów, tak? To znaczy właśnie tej systematyczności. No i tutaj chodzi o to, żeby firma wspierała tego agenta, tak? Tutaj od razu powiem, tak? To nie chodzi o to, że wrzucamy jakiś system kontroli, tak? Żeby się ludzie nie bali, tak? To jest też ważne, jak my to sprzedajemy, jak my to komunikujemy do zespołu, po co są te zmiany i co one wam dadzą, tak? Nie? No bo jeżeli komunikujemy to jako wsparcie, bo wiemy, że po prostu to działa, nie? No to wtedy jest większa szansa na to, że ludzie to wezmą i będą to robili. Nie?
Tylko w teorii. W teorii, wiesz co, ja tutaj miałem sporo ku temu rozmowę z Kasią, która zarządzała naprawdę dużym zespołem sprzedażowym w banku, topowym banku. I specjalnie jej zadałem takie pytanie, że mówię, gdyby człowiek, agent nieruchomości, codziennie rano zrobił 10 pompek po przebudzeniu, albo po pierwszej toalecie zrobił 10 pompek, czy on by się nauczył cykliczności? No pewnie. Natomiast ile znasz osób, które by były w stanie to zrobić przez dłużej niż przez 3 tygodnie? Myślę, że to są osoby nieliczne, natomiast to są osoby niestety skrajnie skazane na sukces. Jeśli ktoś potrafi od tego rozpocząć dzień i tę konsekwencję zrobi, nie ma, że jest na kacu, nie ma, że głowa boli, nie ma, że dziecko płacze, po prostu 10 pompek, bo słuchaj, bo to trwa, Oskar, no wiemy, 2 minuty, max. Mm. Natomiast do tych 2 minut bardzo ciężko, myślę, że kogoś byłoby cyklicznie tutaj przekonać. Czyli to są nieliczne osoby, to dlatego Robert Lewandowski jest gdzie jest, bo on potrafił zostawać po treningu. Ja swego czasu grałem w koszykówkę i u mnie były asy, które po treningu zostawały i oddawały jeszcze przez 40 minut rzuty osobiste. Nuda. My wszyscy chcieliśmy grać 5-5, a oni to osobowo wyrzucali. Natomiast no, oni później grali naprawdę w Prokomie, tam jeden był na testach nawet w Stanach Zjednoczonych i to się nic z niczego nie bierze. Natomiast agenci nieruchomości wiadomo, co chcą. Chcą robić to, co jest w Selling Sunset, to, co jest w telewizji, czyli chcą pokazywać piękne, drogie apartamenty. Natomiast żeby te piękne, drogie apartamenty pokazywać i oczywiście sprzedać co jakiś czas, pomóc sprzedać, to trzeba odwalić tę robotę, której nie ma w Selling Sunset, której nie widać. I tu się zaczyna kombinowanie. A dlaczego ja mam to zrobić? A po co ja mam to zrobić? A ja tego nie lubię, a ja do agencji przyszłam po to, żeby pokazywać właśnie willę. No to pokazuj. Przecież myślę, że żaden menadżer nie zabroni pokazywać agentowi willi, tylko weź tą willę skądś, prawda? I teraz dlaczego o tym mówię? Bo ja też się z tym spotykałem, ja też mówiłem naprawdę właścicielom, że tu w tym jest problem. Zresztą sam mam w tym problem. Ja na swoim podwórku mówię agentom, słuchaj, zrób to, to i to. Mają mnie często na wyciągnięcie ręki i potrafię im powiedzieć, że słuchaj, jak zrobisz to, 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 nawet spójrz na mnie, to będzie dobrze. Ale jest z tym problem. I teraz nie wiem, czy tutaj menadżer, czy menadżer ma to wpływ. Na samym początku rozmowy do tego nawiązałem. Czy menadżer naprawdę tutaj jest w stanie to zrobić, nawet jeśli ty mu to fajnie rozpiszesz, czy on to zrobi?
A to widzisz, właśnie problem polega na tym, powiedziesz, to dziadko w teorii. No, ja się nie dziwię, że tak nawet mówisz, wiesz, nie? Bo to też trzeba się zastanowić, jak to zostanie konkretnie zrobione, tak? Czy to będzie robione raz na miesiąc, raz na tydzień, czy będzie robione codziennie. I to, o czym mówię, co będzie robione, czyli codzienna rozmowa, na przykład, czy raz na tydzień rozmowa menadżer-agent, tak? Bo użyłeś słowa, że trzeba przekonać, prawda? Tu jest potrzebna bardzo poważna, długa praca z agentem, między innymi również na jego przekonaniach i wartościach, tak samo jak mówiłem z menadżerem. Nie? Rzeczywiście w większości przypadków to się nie udaje i ja słyszę od właścicieli agencji, wiesz, to jest teoria, to się nie uda. Nie? Dobrze, okej, okay, no to najpierw spróbujmy to zrobić, sprawdźmy, jak ty to robisz. Prawda? No jeżeli ty po prostu siedzisz i zachęcasz agentów, żeby dzwonili, bo warto, no to po prostu nie ma prawa działać. Nie? Jeżeli temu napiszesz, ile on ma zrobić telefonów, to też nie będzie działało. I dość często okazuje się, że właściciele no po prostu nie wiedzą, że to jest praca często, która wymaga codziennego zaangażowania. No bo to nie jest tak, że przychodzą agenci i teraz pracujcie. Dałem wam szkolenie, macie telefon i pracujcie. Wiecie, słuchajcie, że trzeba robić te pozyski, no bo skąd będzie ta willa, tak? No nie, to jest za mało. Trzeba z tymi ludźmi codziennie pracować jako menadżer, a nie się zamykać jako właściciel i czekać na wyniki albo pytać jak tam, jak tam sprzedaż, nie? No to nie tędy, więc tutaj przepraszam, jest tak trochę brutalnie, ale po prostu jakby też jestem obserwatorem, tak, tego rynku naszego od wielu lat. I dość często się okazuje, że tu jest pogrzebany pies. Nie? Można dać najlepsze narzędzia, ale to my, jako menedżerowie, musimy się codziennie niemalże zaangażować. No bo jeżeli jesteś menedżerem, no to bądź menedżerem rzeczywiście, a nie raz na tydzień czy raz na miesiąc pogadaj sobie z agentem, jak ci idzie sprzedaż, nie? Jak ci idą pozyski. No to tak nie działa. Nie?
Okej, okay, to w takim razie, ile musi mieć według Ciebie, z Twoich obserwacji, ile minimum agentów musi być, a czy powinno być w agencji, żeby to się już spinało, a wręcz przeciwnie, żeby była potrzeba, żeby już szef nie był menadżerem, tylko żeby po prostu powoli szukał menadżera dla siebie. Jakąś liczbę matematyczną, wymierną jesteś w stanie tak zasugerować tutaj właścicielom małych firm, przede wszystkim, żeby wiedzieli, że już może czas się rozglądać?
Myślę, że powyżej 10 osób.
Powyżej 10, że już trzeba.
Tak, dokładnie. Wiesz, jeszcze możemy wejść w drugi temat, wybierania osób na menadżerów, na team leaderów, tak? Mhm. Czasami jest tak, że właśnie tak trochę, właśnie nie chce się tym zajmować, tak? Więc jest jakiś najlepszy agent, najlepiej zasłużony, to robimy z niego team leadera czy menadżera. A tylko jeszcze polecam, żeby się zastanowić, jakie są kompetencje już menadżerskie tej osoby, tak? Do tego, żeby zarządzać tym zespołem. Bo to, że on był świetnym sprzedażowcem, to nie znaczy, że on będzie świetnym menadżerem.
Pewnie. No. Pewnie, pewnie, to jak najbardziej, to w ogóle to chyba, chociaż nie, no może iść w parze, ale to są jednak całkiem inne umiejętności.
Wiesz, jak ja rozmawiam z właścicielami, to ja mówię, słuchaj stary, no sorry, nie, ale jeżeli jest potrzeba, to nawet codziennie na początku robisz pozyski, siedzisz, słuchasz jak ten agent pracuje, jak rozmawia, tak, no i on czuje, że ty rzeczywiście dajesz mu wsparcie, dajesz mu feedback, podpowiadasz, tak, i pracujecie dopóki on się nie usamodzielni, bo my tak bardzo chcemy samodzielnych, tylko skąd ci samodzielni agenci handlowcy mają się brać, tak? Mm-hmm. Jeżeli widzisz, że pozyski, spotkania pozyskowe nie wychodzą, to idź na te spotkania, tak? Na takie, nazwijmy to, coachingi czy warsztaty, na supervisingi, popatrz, jak on to robi, tak? No niestety jest tak, że wiesz, zrobimy jeden, dwa i działaj, nie? Chłopaku.
Oskar, to się nie uda. To nie wypali tobie. Wiesz dlaczego? No. Bo ktoś płaci tobie pieniądze, prosi ciebie o pomoc, ty wykonujesz, myślę, że kawał solidnej roboty, natomiast jaki jest efekt? Że nagle menadżer albo szef musi więcej pracować. No bo musi. No trzeba na początku przynajmniej coś wdrożyć. I ja się obawiam, przynajmniej ja też miałem takie obserwacje, że Michał, nie po to tobie płacę tyle pieniędzy, bo ja no, za szkolenia sporo brałem, nie chciałem ich za często robić, natomiast naprawdę taki feedback raz usłyszałem, nie po to tobie płacę tyle pieniędzy, żebym musiał teraz pracować więcej. Natomiast ja naprawdę no zobaczyłem, że jest taki problem, no mówię, to zatrudnij kogoś, a nie, no bo to będzie więcej kosztowało i ja się boję, że jeszcze tutaj może być takie przekonanie, natomiast no nic więcej się nie zrobi, prawda? Nic więcej się nie zrobi.
Człowiek... Wiesz, no jeżeli ktoś myśli, że będzie sobie po prostu łatał dziury, tak, jakimiś plastrami, tak, że ty przyjdziesz, ja przyjdę i my to zrobimy za tego menadżera, no to tak nie działa, no. I tyle. I jeżeli tak rzeczywiście ktoś do tego podchodzi, to będzie mówił, tak jak teraz powiedziałeś, że to się nie uda. No tak, masz rację, to się wtedy nie ma prawa udać, nie? Bo ja dam najlepsze narzędzie, jakie mogę dać, wiedzę, porozmawiam na temat tego, jak komunikować się z agentem, jak z nimi rozmawiać bez agresji, tak, spokojnie, na zasadzie sprzedawanych wartości, z tego, co wynika z tych wszystkich narzędzi, z tych wszystkich działań, czyli wszystko, co możemy najlepiej zrobić, tylko że potem ten zespół trzeba prowadzić, tak? No ja widziałem firmy, w których menadżerowie codziennie niemalże byli w kontakcie ze swoimi agentami i z nimi pracowali, tak? Aktywnie, rzeczywiście. Ale jeżeli ja sobie myślę, że no dobra, no trochę przyjedzie tutaj jakiś Michał, czy ktoś jeszcze przyjedzie, coś porobi i no oni już tutaj będą wiedzieli, co robić, ja będę sobie siedział jakoś to nadzorował, to tak to nie działa. No przepraszam, nie? Ja być może się to komuś tu nie spodoba. Nie?
Na pewno ale, się nie spodoba.
Ale po prostu tak jest i my tego, wiesz, ja tutaj niczego nowego nie wymyśliłem, nie? Mm-hmm. Bo to dzieje się na całym świecie w całym handlu, w sprzedaży, nie? No albo bierzesz po prostu, jeżeli nie chcesz tego robić, to zatrudniasz po prostu menadżera. I okej wtedy, nie? Ale jeżeli mówisz, że to dodatkowe pieniądze cię kosztuje, no to pytanie, co będzie, jeżeli nie zatrudnisz tego menadżera? Po prostu nie będziesz miał żadnych pieniędzy dodatkowych, bo ten zespół nie będzie performował, no bo nikt nad nim nie czuwa, nie wspiera na co dzień, nie?
Powiedz mi, z jakimi problemami najczęściej się borykają, po Twojej analizie, po Twoim badaniu, z jakimi problemami najczęściej się borykają biura? Czy myślisz, że to bardziej problem z rekrutacją fajnych ludzi, czy właśnie z marketingiem, o którym wspominałeś, że tak na samym końcu ewentualnie mówisz, czy może w ogóle z podejściem biznesowym wobec rynku? Są jakieś takie rzeczy powtarzalne, które byś zauważył?
Tak, to są rzeczy często fundamentalne jednak, nie?
Jednak.
Tak, to są rzeczy fundamentalne i dlatego ja może zaskakuję, ale marketingu to my nawet nie robimy. Mm-hmm. Bo najpierw trzeba mieć co marketować, nie? Mm-hmm. Tak? Co, nie wiem, czym się tutaj... Znaczy, może nie chciałbym się chwalić, tak, bo to też może być krzywdzące trochę za bardzo w drugą stronę. W każdym razie takie fundamentalne rzeczy, nie? Które wydaje nam się, że są i one rzeczywiście są, ale okazuje się, jak się temu przyjrzymy, to trzeba naprawdę tam dobrze to poukładać. Nie? Więc fajne są rozmowy z agentami, którzy dają feedback, tak, że nie działają pewne bardzo podstawowe rzeczy. Tak? No na przykład to, że nie wiem, druki, jakieś umowy nie są w jednym miejscu w biurze, tak? Że mogłyby być w chmurze, żeby nie co chwila nie pytać, nie biegać, nie łazić do Marka, do właściciela i tak. Więc takie bardzo operacyjne, podstawowe rzeczy, tak? Brak mierzenia tego, co robią agenci, tak? Czyli ile mają pozysków, ile mają na przykład transakcji, tak, żebyśmy mogli im dać tak naprawdę, i znowu nie chodzi też tylko o kontrolę, żebyśmy mogli im dać feedback, hej Marek, porozmawiajmy o tym w ostatnim pół roku, zobacz, nie, u Ciebie tak to wyglądało, my się zastanówmy, tak, czy to jest to, na czym Ci zależy, nie, czy taka praca to jest okej, czy te zarobki, które tutaj miałeś, bo zobacz, jaka jest średnia, prawda, czy to jest coś, co Cię zadowala, czy to jest zgodne z tym, jakie ty masz może swoje jakieś cele, tak? Ile chciałbyś zarabiać miesięcznie, tak? Co by cię tutaj zadowalało? Zastanówmy się nad tym, bo jeżeli widzimy, ile zarobiłeś na podstawie takiej pracy, a okaże się, że chciałbyś może więcej zarabiać, no to musimy się zastanowić, jak zwiększyć na przykład ilość pozysków, ilość rozmów telefonicznych, tak, prezentacji czy follow-upów gdzieś tam do kontaktów starych leadów. No i wtedy zaczynamy pracować, wiesz, na jakiejś mapie, tak? Wiemy mniej więcej, gdzie chcemy zmierzać, no a zazwyczaj tego nie ma, nie? Tego brakuje, więc no nie ma tych danych. Jak mamy dane, to możemy mieć jakieś w ogóle wnioski, jakieś decyzje jakościowe podejmować. No co jeszcze? No portale, tak, myślę, że też liczenie, tak, no tutaj to też, no nie ma czasu też, nie? Mówmy się, no i nie ma czasu. To jest też duży problem, że jest duża przestrzeń na to, żeby pracować nad organizacją swojej pracy. No niestety jest dość często tak, że właściciele gdzieś tam biegają, jest dużo zamieszania, wydaje mi się, że dużo robią, ale tak na koniec dnia, jak też tak spojrzą, wiesz, na efekty, no to widzą, że dużo czasu jest przepalanego i no jest duża potrzeba w ogóle fundamentalnie zmiany tego, jak wygląda ich dzień, tak? Czyli nadawania priorytetów sprawom, robienia cyklicznych wydarzeń, spisania sobie w ogóle, gdzie ja chcę być za rok, jakie rzeczy muszą się dziać cyklicznie, żebym ja za rok znalazł się w miejscu, które sobie określiłem, tak? Bo to tak mówię w dużym skrócie oczywiście teraz, nie? No.
Cały czas podkreślam, że będzie ciężko chyba tutaj z ludźmi, akurat szefami agencji nieruchomości, którzy są z tej, szczególnie z tej nitki prawniczej. Natomiast ci młodsi, myślę, że są bardziej otwarci na pewne rzeczy, choć oni z kolei myślą, że są pewnie na etapie, w którym wiedzą, że wszystko wiedzą. Natomiast ja jak najbardziej jestem, ja na bardzo wielu byłem szkoleniach. Naprawdę mniej więcej od 20 roku życia jeździłem na szkolenia różne. Niektóre uważałem, że były durne. Dopiero po pewnym czasie mówię, o, mieli rację. I później byłem w takim okresie, że to według mnie był obciach w ogóle jeździć na szkolenia. W ogóle była taka, swego czasu taka była, taka fala była, że się ludzie, każdego, który chciał jakąś wiedzę dać edukacyjną, pozaszkolną, to był już nazywany coachem i z tego się ludzie śmiali, rzeczywiście takie różne rzeczy były. Natomiast uświadomiłem sobie raz, byłem na jakimś tam wystąpieniu, gdzie Mateusz Grzesiak coś mówił i ja sobie wtedy dopiero uświadomiłem, jakoś takim tonem głosu to mówił, że ja niestety trochę odpłynąłem, przyznam szczerze. Natomiast obudziłem się w momencie, gdy tam 600 osób wstało i zaczęło bić brawo. Ja sobie uświadomiłem, że samo przebywanie wśród tych osób, wśród 600 osób, które biją brawo w ciszy, jest czymś niesamowitym. Jaką to dopaminę buduje, jak to w ogóle buduje pewność siebie, to bicie brawa, jeżeli wszyscy nagle stają. Więc uświadomiłem sobie wtedy, że czasami cały weekendowy jakiś event, szkolenie potrafi się zwrócić, jedna chwila potrafi to zwrócić, albo jedno zdanie nawet powiedziane przez kogoś, czego się nie spodziewasz. Natomiast była rzeczywiście taka retoryka, że szkolenia są passé, że to nie przystoi. Troszkę podobnie było, wiesz co, jakieś takie terapie się pojawiły, że ludzie do terapeutów zaczęli chodzić. To akurat w drugą stronę poszło, że to aż modne było, że w dobrym tonie. Ja miałem sporo znajomych, co naprawdę w dobrym tonie było, że co tydzień idą do terapeuty. Także to się jakoś potrafiło obronić, ten terapeuta. Natomiast te szkolenia, i uważam, że naprawdę, że w tych agencjach nieruchomości, że każdy właściciel uważa, że wie najlepiej, no bo już prowadzi firmę. Bo już prowadzi firmę, nie? Ma fajne logo, jakieś tam z koroną i złotą, że to uważa tak.
Naprawdę pod większością tych daszków logo są problemy.
No, problemy mam tylko świadomość.
No jeżeli ktoś, wiesz, no chce dalej tak pracować, to jest jego wybór, wiesz, no Michał, no wiesz, to każdy jest kowalem swojego losu i sam decyduje, nie? Więc my tutaj nikogo nie zmusimy do tego, żeby się zmieniał i tyle. No są osoby, które czują już, że jest trochę trudno, tak, nie wiem, coś ich dręczy, męczy, że czują, że mogliby inaczej. Być może ten proces wymaga kilku lat, tak, żeby do tego dojść. Ja przyznaję się też szczerze, że jak ja zakładałem agencję, to też jechałem na takim totalnym flow i drive, nie? Ostro. I też w pewnym momencie zrozumiałem, że wiesz, już zaczynam być zmęczony, tak, że pewne rzeczy powinienem bardziej mieć zorganizowane, w inny sposób pracować, nie? I to jest pytanie, tak, czy chcemy, że tak prawo jazdy do samochodu, tak? No nikt ci nie da samochodu, nie wpuści na ulicę, jeżeli prawo jazdy nie zrobisz. W biznesie żadnego prawa jazdy nie potrzebujesz, tak? Zakładasz działalność gospodarczą i heja, tak? No i jak ktoś ci przyjdzie i powie, że ty nie umiesz prowadzić działalności, albo coś tam zrobić źle, no to człowieku, ja tu jestem na totalnym flow, dopiero co otworzyłem, zatrudniam już ludzi, sprzedaż jakaś tu idzie, nie? Znajomi mówią, Michał, you can do it, nie? Na Facebooku ci tam jeszcze lajkują. No to jak ktoś ci powie, że przyjdzie i powie, że pewne rzeczy, wiesz, mógłbyś inaczej zrobić, nie, star. No a jeszcze jeżeli jesteśmy w branży, która, jak sam teraz to potwierdzasz też, że tego się nie da, to brzmi dobrze w teorii, tak? No bo agenci, bo są na B2B, bo ja słyszę, że ty nie jesteś moim szefem, bo nie jestem u ciebie na etacie. To rzeczywiście, jeżeli jeszcze rozmawiamy na jakichś być może konferencjach, że tak nakręcamy, że to tak wygląda, już tak będzie na pewno wyglądać, tak? No to tak.
To tak.
To się utwierdzamy w tym, nie? I tak sobie funkcjonujemy.
Nie, no tak to wygląda. No nie ma miejsca. Jest tak dużo agencji nieruchomości, że to też niemożliwe, żeby wszystkie tutaj śmigały, więc tym, które będą świadome pierwsze, to tak jak na początku powiedzieliśmy, żeby być jednym z prekursorów tych live'ów. No i też, gdyby nagle każdy agent prowadził live'a, to by się wszystko rozwaliło. Natomiast no nie każdy chciał i nie każdy mógł.
Ja powiem coś jeszcze takiego ważnego, myślę, obserwując to, co się dzieje. Wiesz, wyniki finansowe i to, co się potem wydarzy, jakie są zmiany, to jest jedna rzecz, tak? Ale jest jeszcze druga rzecz, którą też, może ty też obserwujesz, nie wiem, tak zwana dobra atmosfera w biurze. Mam takie dziwne wrażenie, może nie dziwne, że to jest jakiś taki kluczowy aspekt w budowaniu biznesu w agencjach nieruchomości. I potem właściciele agencji nieruchomości dziwią się, że po roku, dwóch to wcale nie było najważniejsze. Ta dobra, fajna atmosfera. I właściciele często słuchają również tych ludzi, którzy przychodzą do pracy i pytają ich, co dla nich jest ważne. I pracownicy, no cóż, mówią, że no, dobra atmosfera jest ważna, nie? Jest fajna. Tylko, że potem się okazuje, że to, no, tak mówię, nie o to chodziło, nie? I w momencie, w którym zaczynamy, i to jest wynikiem również mojej pracy z właścicielami, żeśmy zaczęli dojrzalej, w sposób dorosły podchodzić do tego, po co my przychodzimy do biura, do firmy. Bo my tu przychodzimy do pracy.
Pewnie, żeby zarabiać.
My tu przychodzimy zarabiać pieniądze. I przez te ostatnie lata wydaje mi się, że obserwując to, co się dzieje, trochę za bardzo to poszło w tą dobrą atmosferę, tak. Być może jakieś takie imprezy dodatkowe, nagrody, tak, luz. Właśnie ten nienormowany czas pracy. Ja nie mówię, że wiecie, ja tu w kontrze do tego chcę narzucić jakiś zamordyzm. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby sobie przedefiniować po prostu podejście nasze. Żebym ja z tobą się dogadał, czy my chcemy w inny sposób poważnie podejść do pracy. To nie chodzi o to, że ja ci będę mówił, to Michał, od dzisiaj będziesz tabelki jechał, a ja będę codziennie cię pałował za to, nie? Ja po prostu moim zadaniem jest codzienna z tobą spokojna rozmowa, czy na pewno chcemy systematycznie pracować, zarabiać, czy poważnie do tego podchodzimy, czy wiesz, nie, udajemy, czy robimy sobie kampanię, że przez tydzień ostro jadę, a potem już mi się nie chce na przykład, nie, i tak dalej, nie. Więc no jest to tutaj w tej rozmowie oczywiście skrótowa bardzo, więc prośba, żeby oczywiście wziąć to pod uwagę, nie? Ale to są takie fundamentalne zmiany przede wszystkim na poziomie map mentalnych, nie, podejście do tego, co my tutaj w ogóle robimy, po co my tu jesteśmy. No i w rozmowach, w momencie, w którym rozmawiamy o tym, to widzę, że bardzo mocno otwiera wiesz, głowy, zwłaszcza menedżerskie. Nie?
A jak już jesteśmy właśnie o tych głowach menedżerskich, czy widzisz różnicę w podejściu menedżerskim, potrzeby menedżerstwa i w ogóle w zarządzaniu, jeśli chodzi o biura nieruchomości w Warszawie, a w mniejszych miastach, gdzieś tam nawet porzucanych na mapie polskiej, widzisz różnicę?
Skąd to pytanie?
No bo w Warszawie byłeś agentem nieruchomości, raczej byłeś, prowadziłeś biuro nieruchomości, natomiast ja nie wiem, kto jest twoim klientem do tej pory, ale wiem, że jeździsz po Polsce, bo ja pewne rzeczy zauważam. Ja pochodzę z Koszalina i gdy tam jestem, czasami się spotykam z różnymi agentami, to no widzę różnicę. Widzę różnicę raczej na niekorzyść widzę małego miasta. Widzę, że zresztą moja znajoma ostatnio sprzedawała mieszkanie. Mówię, pójdź na Olixa, zobaczysz, co będzie w ogóle. To miało być badanie ceny, natomiast zaczęli dzwonić agenci. No i widziałem, że ściągają moje teczki szybciutko, tak? Przychodzą, mówią, ja od pani nawet nie chcę wyłączności. W pierwszym zdaniu, ja od pani nie chcę wyłączności i od 5 tysięcy wezmę za sprzedaż mieszkania. Więc mówię, kurde, to gdzie wam się ma to spinać? To gdzie tu ma być pieniądze na budowanie marki, na budowanie zarządzania, skoro ty za 5 tysięcy chcesz mieszkanie, które gdzieś tam 400 jest warte nawet, że chcesz za taką kwotę to robić. Natomiast albo tam jest brak pewności siebie, albo jest tak duża konkurencja w tak małym rynku, podejrzewam, i po prostu trzeba za piątkę to robić, albo że rzeczywiście może szef czy tam menedżer firmy w ogóle nie liczy tych pieniędzy, bo niektórzy wiolo przez kilka lat potrafią prowadzić firmę, że po prostu co będzie, to będzie, później będziemy rozdzielać. I dlatego i byłem też w mniejszych miejscowościach w drugą stronę i też naprawdę widziałem w ogóle inny level. Mówiłem, słuchajcie, jak zrobicie tu home staging, bo zrobiłem tutaj jakąś zobaczyłem, co słychać na rynku. Mówię, inaczej prezentujcie nieruchomości, macie takie pole do popisu, a nie kto by tu chciał, bo same mieszkania są do remontu. No wiesz, już jest od razu nie, bo nie. Natomiast tu mówię po rozmowie z agentami, nie z menadżerami. Menadżerów tam trochę mogłem przekonać, ale widziałem naprawdę przepaść. I to 200 km od Warszawy już. Dlatego stąd takie pytanie do ciebie, bo wiem, że jeździsz.
No wiesz, no właśnie, to jest ciekawe, bo ty mówisz o stanie za stanem, tak? Jak to tam wygląda i że no raczej źle wygląda, nie? Ja raczej szukam możliwości, rozwiązań. Szukam otwartych głów. I tutaj wydaje mi się, ja nie chcę wiesz, jakby oceniać, że w Warszawie to jest tak, a tam jest tak, ale tak mam taki na razie poczucie, taki feeling, że ludzie właśnie w tych mniejszych miejscowościach bardziej są otwarci na zmiany, na nową wiedzę, nowe działania, wiesz? Tak do tego podchodzę i chętniej chcą to wdrażać niż w Warszawie, gdzie no dość często już ja już wiem tutaj no, co i jak robić. Ale tak mówię, powtarzam, to jest uogólnienie. Ale nieubłaganie znowu wiesz, powtarzasz to samo, nie? Że jedziesz, agenci mówią fajnie, menadżer mówi ten, albo agenci mówią, że nie. Tylko to jest potem proces, tak? Ten menadżer musi, on przede wszystkim mieć przeświadczenie, że to ma sens i potem codziennie musi pracować z tymi agentami, tak? Jeżeli nie, no to powtarzam się cały czas te same opowieści, nie? Po pół roku, właściciel mówi sfrustrowany, nie, no się nie da, to jest niemożliwe, nie? Ale ja to też rozumiem, bo czy większość właścicieli po prostu nie ma wiedzy, tak? Jak komunikować, jak rozmawiać, nie ma tych kompetencji menedżerskich, no bo się ich nie uczyli po prostu, tak? Więc tutaj to nie jest jakby zarzut, tylko to jest kompetencja, której po prostu trzeba się nauczyć, jeżeli w ogóle chcemy pracować.
Można się nauczyć?
Oczywiście, że tak.
Naprawdę?
No ja się uczyłem tego, ja dlatego postawiłem...
Ale kompetencji menedżerskich?
Tak. No kompetencji menedżerskich. To, co jest trudne już, to jest komunikacja. I tutaj rzeczywiście to są już takie tematy, które no, czasami trzeba przepracować w sobie już bardziej, nie? Bo mówię, narzędzia to jedno, ale jeszcze komunikacja. I tutaj każdy ma z nas jakieś tam czasami trupy w szafie pochowane. Ja też zrozumiałem po kilku latach, że jeżeli ja chcę od ludzi czegoś wymagać, chcę ich czegoś nauczyć, chcę, żeby robili coś, to ja też muszę najpierw zmienić siebie, nie? Więc ja też musiałem zrobić jakąś pracę nad sobą, żeby ludzie chcieli ze mną rozmawiać, tak, żeby wierzyli, że to, co mówię, ma sens, tak, że w ogóle ta komunikacja moja nie była na przykład, wiesz, jakaś taka ostra, czasami agresywna, tak. Więc to są takie rzeczy, nad którymi trzeba bardzo mocno pracować w komunikacji z bardzo różnymi osobami, tak. No bo mamy w zespole bardzo różne osobowości, różne typy charakteru. Jest bardzo modne teraz są szkolenia z tych typów osobowości, tak. No więc już dzisiaj mamy świadomość, że z każdą osobą okazuje się, że trzeba w ogóle inaczej rozmawiać. Więc ja muszę mieć te kompetencje. No jeżeli ich nie mam, no to też nie dziwmy się, że trudno mi wdrażać zmiany, o których mówi na przykład Michał Spodynek, który przyjeżdża na szkolenia.
No te typy osobowości, coś niesamowitego. Oczywiście, jakie to się modne stało. Takie 15 lat temu nagle wszyscy NLP chcieli poznać, nie? I to NLP takie było modne i... Natomiast uważam, że to NLP naprawdę jest skuteczne, jeśli się do tego podejdzie mądrze, szczególnie żeby zacząć od siebie.
Ja, wiesz, no, może powiem jeszcze jedną rzecz, no nieskromnie, tak, ale rzeczywiście też widzę, że to jest też efekt oczywiście tej mojej pracy wcześniej, marki osobistej. Jeśli ja przyjeżdżam do agencji, to też widzę taką dużą nadzieję w firmie i w zespole w ogóle, tak, że przyjechał Oskar Pułkis, że, nie, że tutaj jest nadzieja na duże zmiany.
No i to trzeba wykorzystywać, po to ta marka była budowana. Tak. Oczywiście po to była budowana. Oskarze, czy według ciebie jest agencji nieruchomości za dużo? Teraz? Na dzień dzisiejszy? Przełom roku?
No wiesz, to może ty mi bardziej powiesz, że to odpowiedzieć pytanie, ale tak, myślę, że tak, zdecydowanie, nie? No niestety, no to jest, że to mówiąc brutalnie, mówmy sobie szczerze, nie? To jest pokłosie po prostu tego, że agenci odchodzą z agencji, bo w tych agencjach coś po prostu nie działało, nie, działa. Nie obrażajmy się na to, nie? No była w zeszłym roku debata na Rekampie, którą ja poprowadziłem, która została w dużej części odebrana bardzo źle. No ale ja dzisiaj dostaję głosy od ludzi, którzy źle ją odebrali, że no może coś jednak było na rzeczy, tak, że to nie jest tylko tak, że to ci agenci rzeczy nie dowożą, nie rozumieją nas, tak, my się tak staramy, no ale też trzeba spojrzeć w lustro i się zastanowić, co my żeśmy tutaj zaniedbali, czego nie daliśmy, no, na przykład popracować właśnie też nad sobą, nie? No to jest, ja wiem, że to jest trudne, nie? I że jeżeli ktoś coś, na coś takiego wskazuje, no to wystawia się na być może atak, nie? Mam tego świadomość, ale wiem po prostu, że to jest ważne i to po prostu trzeba zrobić. I to jest po prostu skuteczne, nie?
Okej. Okay. Jeszcze mam jedno pytanie. Czy ty, jak to wygląda proporcjonalnie, twoja już praktyczna praca? Czy ty pracujesz jakiś procent czasu z kadrą menedżerską, z szefem, a jakiś procent czasu na przykład z agentami? Czy to są tylko menedżerowie, czy tylko agenci, czy wszyscy do jednego wora, czy to różnie?
No tak, podzieliłbym to na, wiesz, 3/4 menedżer, 1/4 zespół agentów, tak? Czyli no, rzeczywiście generalnie to jest praca na takich wewnętrznych, operacyjnych tematach, tak? Czyli takie, ja tak lubię używać takiego określenia zbudowania systemu świadomości operacyjnej, tak? Czyli ten właściciel siedzi, ma swojego laptopa i naprawdę dobrze wie, co się dzieje w jego organizacji, tak? Może obserwować jakieś niepokojące trendy, które na przykład widzi w Excelach, tak? Jeśli chodzi o sprzedaż, tak? Czyli on generalnie wie, co się dzieje, tak? Jestem generałem, jestem kapitanem, prowadzi centrum dowodzenia. Jeżeli agenci do niego przychodzą, to czują, że on wie, że on jest cały czas na bieżąco, tak? I to tak, wiesz, na faktach, nie? I może sypać faktami, jeśli chodzi o to, co my sprzedajemy, tak? O to, jak agenci sprzedają, tak? Czy powinniśmy zwiększać ilość nieruchomości sprzedawanych, czy mniej, co z wyłącznościami, jak portale powinniśmy obsługiwać, gdzie przerzucać pieniądze, tak? No więc jeżeli agenci to widzą, to też buduje się autorytet takiego menadżera, nie?
A myślisz, że lepszy jest menadżer, który ma taki umysł kreatywny, czy taki analityczny?
Wiesz co, no, ja mam na przykład taki case ze współwłaścicielami, nie? Mm-hmm. Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby sobie spisywać, w czym jestem mocny, a w czym słaby, tak? I gdzie są moje kompetencje. I na tej zasadzie określić sobie, jakie są moje obowiązki w danej firmie, nie? Wiesz, no cóż ja mam powiedzieć, no jeżeli okaże się, że ktoś nie ma kompetencji do prowadzenia firmy, no to tak jak mówię, no albo, przepraszam, albo je nabędziesz, albo zaoutsourcuj je, tak? No inaczej coś po prostu nie będzie działało. No jeżeli można prawić kaloryfer, no to albo się naucz naprawiać kaloryfer sam, albo zatrudnij hydraulika, żeby przyszedł ci na trudzień. Jeżeli nie, no to będzie dalej ciekło. No. Prościej się nie do tego powiedzieć.
Już lepsze niż
nie ma co się na to obrażać. Nowotwór albo kaloryfer.
Tak.
Ale wracając jeszcze, bo odleciałem myślą.
Nie, bo ja takie miałem główne pytanie, jeśli to w ogóle można tak na to odpowiedzieć. Czy lepszy jest ten umysł analityczny czy kreatywny do... Kto według ciebie lepiej się sprawdza?
Myślę, że długofalowo analityczny, wiesz. Mm-hmm. Bo wiesz, no też trochę za dużo obserwuję, wiesz, tych kreatywności, tych fajnych pomysłów, co my tu nie zrobimy. Tylko jeszcze fajnie było, żeby to wdrażać, żeby to zaistniało rzeczywiście w tej firmie, żeby to zaczęło działać. Nie tam raz, dwa, przez pierwsze dwa miesiące, tylko że potem przez wiele miesięcy to działało, te fajne pomysły, nie? Bo z tym jest duży problem, nie?
Ale ja pamiętam, że co, jak jeden z wiodących portali, to chyba było jakoś na początku koronki, powiedział, że kupiliśmy tam jakieś kamery sferyczne i możemy wam wypożyczać na jakiś tam czas i wrzucajcie do nas już te oferty tak zrobione, nazwijmy to sferycznie, te wirtualne różne spacery, wycieczki. Wiadomo, po co to zrobili, natomiast jak ja zrobiłem... Tak, no zrobili to pewnie po to, żeby użytkownik był dłużej u nich, prawda? No, jeśli Allegro coś takiego zrobi, no to ja będę dłużej oglądał iPhone'a na Allegro, niż gdzieś tam wejdę bezpośrednio do MediaMarktu czy gdzieś. Natomiast zobaczyłem, że ci agenci byli tak zafascynowani tą kreatywnością, że nagle będziemy mieli wirtualne spacery, że mieszkanie jak zastali, tak fotografowali. A niestety ta 360 ma to do siebie, że jeńców nie bierze, ona widzi wszystko. Więc albo robisz na pełnej petardzie mieszkanie, pod to przygotujesz, bo aparatem, czy nawet czy lustrzanką możesz sobie kadr, ty wybierasz. Natomiast tej trzysferycznej rzeczy nie wybierzesz. I widziałem, takie gargamele tam były wrzucane, ale tylko dlatego, że chyba miałam przez tydzień dostęp do kamery i chciałam być nowoczesna. Więc czasami ten brak kreatywności też niestety... Wezmę coś, bo jest nowe, ale czy ja na tym skorzystam? I to tak czasami bywa, bo ktoś lata dronem, bo mam drona, panie. Pokażemy dom dronem, a obok jest cmentarz.
Myślę, że ludzie zaczynają też już rozumieć to, nie? Że to nie, ja nie mówię, że to nie jest ważne, nie? To wspomaga sprzedaż, ale tak trochę brutalnie bym to nazwał takie zabaweczki, które nam się wręcza, nie? Cukiereczki nam się daje takie, tak, żebyśmy mieli lepsze samopoczucie, że coś się dzieje fajnego, nowoczesnego w naszej firmie, nie? No, tylko potem się okazuje, że na przykład nie mamy pieniędzy na portale, nie dzwonią klienci, nie są wprowadzani klienci i tak naprawdę fundamentalne, najważniejsze rzeczy. Tak, czy brakuje nieruchomości, no jeszcze trzeba mieć co fotografować na przykład, tak?
Jasne.
No, ja wiem, że to nie jest kreatywne specjalnie i fajne może, ale no właśnie to jest przedefiniowanie tego, po co my przychodzimy do pracy. My do agencji nieruchomości przychodzimy po to, żeby pozyskiwać oferty, żeby je sprzedawać, tak? To jest nasze clue działania, a nie to, żeby szukać, nie wiem, fajnych zajęć typu dronem polatam, tak? Czy kamerę jakąś 360 sobie pójdę, zainstaluję i potem będziemy siedzieć i oglądać, jakie mamy fajne wizualizacje na przykład. Wow.
No dokładnie. No. A to jednak się zgadzamy. Czasami mówiłem, że się nie zgadzam, a to jednak się zgadzamy. Słuchaj, Oskar, tutaj już się zbliżamy powoli do końca, tak przynajmniej z tego, co zaplanowałem, żebyśmy porozmawiali. Rozmawialiśmy raczej dla menedżerów, myślę, to była jednak tematyka i dla właścicieli firm. Tak. Natomiast być może jakiś jednak początkujący agent albo przyszły agent dotrwa do tego momentu. I teraz ty już mając z aktualnych bardzo teraz czasów i z różnych miejsc jakieś informacje, powiedz mi, daj jakieś rady. Ja wiem, że to nie zawsze rady się daje, ale jakieś swoje spostrzeżenia, inspiracje dla kogoś, kto za 2 miesiące już postanowił, ale za 2 miesiące chce być agentem nieruchomości. Coś, z czego by skorzystał na tym etapie, bo wiemy, że początki potrafią nakierować, fajnie komuś pomóc. Mhm.
Najpierw sprawdziłbym agencję, do której w ogóle chce iść pracować, tak? Tego bym zaczął. Zrobiłbym sobie listę, co ja chcę sprawdzić w tych agencjach. Poczytałbym o nich, tak? Naprawdę poważnie, tak? Żeby nie marnować swojego czasu. Jeżeli ja rzeczywiście poważnie do tego podchodzę, nie? Sprawdziłbym, co te agencje oferują, tak? Czy tam jest szkolenie, czy potem jest jakieś wsparcie, prowadzenie menedżerskie, tak? No bo to jest potrzebne do tego, żeby przecież jakiś sukces odnieść, tak? W tej branży. No więc na rozmowach rekrutacyjnych oczywiście bym o to pytał, miałbym listę przygotowaną, nie? No i potem cóż, no szkoliłbym się tak jak najbardziej, prosiłbym o wsparcie menedżerskie, tak żeby mnie prowadzono, nie szukałbym tej niezależności na początku fałszywej, tej samodzielności, bo to jednemu się może uda na 10, a reszta będzie gdzieś tam pikować, nie? Te fale będą i znamy te historie. No więc tyle, nie? Wiedza, rozwój, tak, ale taka systematyczna, nie? Czyli nie takie skokowe gdzieś tam przeszkolenie się, tylko systematyczny rozwój i też takie, wiesz, zakontraktowanie się sam z sobą, że no jeżeli idę już do tej agencji, wiem, już dowiedziałem się, na czym polega ta praca przede wszystkim i nie polega na tym, żeby fruwać dronami, tylko żeby codziennie pozyskiwać, na przykład szukać oferty, kontaktów, kogoś, komu można sprzedawać. Jeżeli wiem, że na tym to polega i ktoś mi to uczciwie powiedział, ja już to rozumiem, no to kontraktuję się z sobą, że tak, ja będę to robić, a nie po 2 tygodniach uznam, że no nie, to jest straszne, ja nie chcę tego robić. Nie?
Oskar, zniszczyłeś właśnie marzenia połowie potencjalnym agentom nieruchomości.
On nie marzenia, tylko zaoszczędziłem rozczarowanie, tak, czasu straconego. Właścicielom myślę, że też zaoszczędziłem.
No, ale dokładnie to, co, myślę, że w sedno. To było tak w sedno, że rzeczywiście dużo ludzi przychodzi właśnie w tym oczekiwaniu, o czym właśnie powiedzieli, żeby nie nastawiali się tylko i wyłącznie na to. Natomiast mamy chyba coś tam w mentalu, że ja wiem lepiej, albo ja będę wyjątkowy, ja będę wyjątkowa, że wiem, że trzeba pracować, natomiast ja mam tyle kontaktów, ja pracowałem tu i tu, że ja tego nie będę musiała robić i no 1% no, się też, uda.
No tak, no, jeżeli właściciele podkładają się pod to, no to na dzień dobry mamy już ogromny problem, nie? I to jest bardzo często, nie? Właściciele, menadżerowie boją się niestety dość często zarządzić tym całym procesem, no bo wiesz, potrzebują ludzi do pracy.
Jasne.
Ale to trzeba się na coś zdecydować. No, albo ja chcę mieć 5 dobrych agentów, albo 15 takich, wiesz, no, że nie wiadomo, co będzie z tego. Nie?
Teraz idą trudne czasy, najlepsze. znaczy trudne dla rynku. Najlepsze czasy, w których można zbudować w ogóle markę, zarówno agenta, jak i firmę. To z... Tylko, że każdy się tego boi, ale...
No, zresztą... Myślę, że to będzie czas przeczyszczania.
Mocne chyba przeczyszczenie, no. I chyba tu będzie jakość i niskie koszty ewentualnie. Chyba to będą te dwa czynniki,
które... Jeżeli ktoś ma problemy z przeczyszczeniem zespołu, to może mnie również zaprosić.
O.
Nie, bo że tak uśmiecham się trochę, ale też widzę, że właściciele utykają w pewnym takim, wiesz... jakby to dobrze nazwać, no po prostu miesiące mijają, oni są z pewnymi osobami i tak trochę się do tego już przyzwyczajają, wiesz, nie? I też trochę nie wiedzą, no bo nie mają wiedzy, tak, co zrobić w tej sytuacji. Czasami trochę brakuje też już odwagi, także podjąć decyzję, że trzeba się rozstać, bo tutaj w zasadzie nie ma wyników, tak? Więc no jest taka potrzeba, tylko wiesz, najpierw są potrzebne dane, tak? Musimy sprawdzić rzeczywiście rzetelnie, mieć rzeczywiście pełne przeświadczenie, że ta osoba przez ten ostatni rok rzeczywiście niewiele zrobiła, tak? No i też sobie odpowiedzieć, co ja zrobiłem, żeby tą osobę wspierać. No.
Czy coś na zakończenie uważasz, że coś jeszcze powinniśmy poruszyć, korzystając, że możemy rozmawiać?
No nie, wydaje mi się, że poruszyliśmy wiele dzisiaj tematów i to tak dość mocno, tak? Bo temat jest trudny.
Trudny, nie? Trudny i nieprzyjemny chyba.
No tak, wydaje mi się, że tak, ale powiem ci, że obserwuję, że z każdym tygodniem, jak pracuję z taką agencją, to widzę taką jednak ulgę, wiesz, u tych właścicieli, że w końcu no powiedzieliśmy sobie szczerze, jak jest, nie? I możemy fajne rzeczy naprawić, czy fajny, mądry sposób i przestać, wiesz, być w takim, wiesz, procesie z miesiąca na miesiąc, tak przed chwilą powiedziałem, takiego, nie chcę używać takiego słowa, może udawania, że jest okej, okay, nie? No ale takiego procesu, w którym no, jakoś nie posuwamy się gdzieś do przodu, tak, rzeczywiście konkretnie, tak. No nie mam przeświadczenia, że wszyscy są zadowoleni z tej sytuacji, jaka jest, mówię tutaj na przykład też o agentach, tak. To, że ten stres gdzieś też tam zaczyna schodzić, tak, bo właściciel czuje, że to zaczyna być w sposób taki, wiesz, rzetelny, zaopiekowany, nie?
Jasne. No, widzisz, to zgadzamy się z niektórymi rzeczami, mniej z tymi bardziej, ale też tak uważam i ja mam świadomość, że potrafi być ulga. Naprawdę, potrafi być ulga, gdy ktoś nam czasami powie nawet to, co myślimy, że wiemy i często wiemy, niektórzy inteligentnie wiedzą, ale ktoś z boku powie, w przenośni, nakrzyczy, to czasami potrafi zadziałać.
Nie, wiesz, żadnego krzyku, wiesz. No chodzi o to, żeby sobie, wiesz, powiedzieć, wiesz, my tak często próbujemy śmiechem, nie, wiesz, jakimś żartem, jakąś dobrą atmosferą, trochę te nasze problemy codzienne, tak, gdzieś tam pod dywan je, gdzieś tam zamiatać. Ale, no tak jak mówię, no wiesz, naprawdę fajnie czasami usiąść sobie, nie, no dla mnie ważne jest to, i to. No i żeby to się stało, to rzeczywiście, no, muszę pewnych iluzji się pozbyć, nie? No bo będą mijały kolejne miesiące, lata i no czuję, że to, no to nie działa za bardzo, nie? No ile można tak, wiesz, w takim napięciu, stresie, takim podtrzymywaniu, nie, tego funkcjonować, nie? Tak trochę na siłę. Więc wiesz, no lepiej sobie odpowiedzieć szczerze, że tak i tak to wygląda, można to zrobić inaczej, być może z mniejszą ilością osób, ale wtedy sobie spokojnie i fajniej pracować.
Dokładnie, spokojnie żyć w ogóle i wszystko się wtedy zgadza, no. Także to tak może być. Okej, Oskar, dziękuję bardzo, że przyszedłeś, dziękuję w ogóle, że tutaj z osobami oglądającymi ten kanał się chciałeś podzielić taką rzeczą, bo no, takie tematy mało kto mówi, umówmy się, szczególnie w otwartych tutaj kanałach. Także fajnie, że tak mi się wydaje, że sporo osób świadomych skorzysta z tych informacji, które tu poruszyliśmy. Być może będą chcieli pogłębić temat, się skontaktują.
Przede wszystkim zapraszam do gdzieś tam wewnętrznej rozmowy tych, którzy oglądając to dzisiaj. Być może czasami mówili, nie, to się nie da. To jest niemożliwe, nie?
No tak, nie da się, jest częste.
Tak, dokładnie.
Częste. Także to tak wygląda. Także co, Oskar, jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dzięki.
I za przyjście. Wam dziękuję, że do tego momentu oglądaliście. No i co, zapraszam ponownie wkrótce. Dziękuję.